step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
Jedziemy dzisiaj na Bałkany.
Konkretnie do Albanii i konkretnie w Góry Przeklęte.
Jest to moim zdaniem jedna z niewielu destynacji w Europie, która pozwala przeżyć prawdziwą przygodę w takich dzikich warunkach.
I to taką przygodę przez duże P, bo rzeczywiście wędrując przez kilka czy kilkanaście nawet dni przez góry przypominające Dolomity, nie spotkamy wszystkiego tego, co widzimy w Dolomitach, czyli Via Ferrat, turystów, rowerzystów, kurortów. Spotkamy tylko owce.
No nie będzie również schronisk w ogóle.
Za to będą tak zwane guesthouse'y, czyli chatki z drewnianym gontem, gdzie można sobie zjeść ser i ewentualnie jakieś jarzyny.
Generalnie Albania to dla mnie taki kraj, gdzie można przeżyć dziką przygodę.
Generalnie Albania to dla mnie taki kraj, gdzie przeżyłem dziką przygodę. I to nie jedną.
Będzie nie tylko o górach, ale także
o rowerach.
O rowerach również oraz o Tiranie, w której ja zakochałam się w sumie całkiem mocno.
Tirana to jedno z brzydszych miast w Europie. Zupełnie nie wiem, co Kasia w nim widzi i może dzisiaj się dowiem, chociaż już mi to kiedyś mówiła, więc dalej nie wiem.
Zapraszamy.
Zapraszamy.
Cześć, to Kasia i Kuba.
Słuchasz podcastu Dobra Podróż, w którym opowiadamy o pięknych, dobrych i prawdziwych historiach z Polski i świata.
Jeżeli lubisz podróże do miejsc, których nie ma w folderach turystycznych, to dobrze trafiłeś. Zapraszamy na naszego Instagrama Dobra Podróż oraz Jakub Rybicki, gdzie znajdziesz więcej historii podróżniczych.
By nie przegapić odcinków, które wychodzą co dwa tygodnie we wtorek o poranku, subskrybuj ten podcast.
Podziękujesz nam w ten sposób za to, co robimy.
Rzecz dzieje się na pograniczu grecko-albańskim i są moje urodziny. 4 sierpnia 2008.
Jejku, to było bardzo dawno temu.
4 sierpnia 2009.
Jakby ten jeden rok zrobił różnicę.
Więc jedziemy sobie z wichrem przez Albanię, nocujemy w Żirokastrze. Jadę sobie drogą, jadę, już granica majaczy mi parę kilometrów przede mną. No i nagle wjeżdżam w samochód. I zastanawiacie się, co to znaczy wjechać w samochód? Ja też się zastanawiałem.
Rowerem w ogóle, tak. Jak to jest możliwe?
Jest droga, może nie ekspresowa, ale taka dwupasmowa, duża. Jest na niej szerokie pobocze, idealne dla rowerów. No i tam człowiek sobie postanowił zaparkować auto. Po czemu nie, to Albania, kto komu zabroni. A ja jechałem z głową pochyloną w dół, bo mnie szyja bolała, bo właściwie mój rower troszeczkę nie pasował do mojej fizjonomii już wtedy, więc często jechałem z pochyloną głową, nie przewidziawszy, że na drodze może stać samochód. No i walnąłem w samochód. Nie bardzo rozumiem, co się dzieje. Nic mi się nie stało, mojemu rowerowi też nic się nie stało. Natomiast patrzę na samochód, to był Mercedes tej klasy, jakiś S, czy jakiś tam, nie znam się na Mercedesach, ale Albańczycy się znają.
Oni wiedzą.
W Albanii większość samochodów to są Mercedesy, no i właściwie Mercedes jest dla chłopa ważniejszy niż jego dom, żona, dzieci.
No myślę, że to trochę przegięcie.
Ale
egzaltujesz.
Jest bardzo ważny, o czym chociażby świadczy gigantyczna ilość myjni samochodowych, które mijamy na każdym kroku w Albanii właściwie, bo samochód musi się błyszczeć. Dom nie musi, buty nie, ale samochód tak. No więc wysiada z tego Mercedesa wielki Albańczyk, taki 2x2 i patrzy na mnie, patrzy na samochód, nie rozumie, ale nagle zaczyna rozumieć, że oto jego zderzak w jego pięknym Mercedesie jest zdruzgotany przez pedały mojego roweru. No i zaczyna krzyczeć po albańsku, co akurat jest całkiem wygodne, bo ja zupełnie nie rozumiem, co on do mnie krzyczy, ale mogę się domyślić. On też rozumie, że ja nie rozumiem, więc wyciąga telefon, dzwoni do swojego kolegi do Londynu, odzywa się do mnie: Londyn, halo, halo, tutaj Londyn. My friend, you got big problem. A ja mówię, że tyle to ja wiem. A on mówi, że nie wiesz, masz very big problem. Ja mówię, że widzę, że gość jest dosyć duży. On mówi, no tak, ten gość jest szefem ochrony w jakiejś tam fabryce, w jakimś tam u lokalnego bossa, więc lepiej nie złość go bardziej, bo już jest dosyć zdenerwowany. Jest stanęło na tym, że pojedziemy do jakiegoś śrotu i odkupimy mu zderzak. Byłem wtedy z wichrem, wichra zostawiliśmy na poboczu drogi pod jakimś krzaczkiem, to było jakaś 6 rano, więc nie było jeszcze bardzo gorąco, no ale wicher nie miał niczego, nawet butelki wody.
A były to wakacje, więc generalnie temperatura w Albanii w czasie wakacji jest niesamowita. No tam są ogromne upały, Tirana jest wtedy wręcz niemożliwa z gorąca, no i w górach nie ma w ogóle wody na przykład.
No nie ma. No ale jest 6 rano, więc jest jeszcze chłodno, jest jeszcze całkiem całkiem fajnie. Jedziemy do tego szrotu, znajdujemy ten zderzak, kosztuje jakieś tam 200 euro powiedzmy. No dla mnie ówcześnie, znaczy dzisiaj też to by było dużo, ale wtedy to było bardzo, bardzo dużo. No ale co zrobić, mając do wyboru na szali swoje życie i te 200 euro, no to jednak dobra, kupujemy, no tylko trzeba za to zapłacić. Ja mam pieniądze na karcie, tylko pech chce, że ta karta straciła ważność 1 sierpnia akurat.
No cóż, kilka dni wcześniej, co?
Mam drugą kartę, ale na tej karcie akurat nie ma pieniędzy, a to są czasy jeszcze bez internetu w komórkach, moi drodzy, więc nie mogę sobie zrobić szybko przelewu i tak dalej. Co robię? Dzwonię do taty i mówię: tato, słuchaj, taka sprawa, jest duży Albańczyk, że chce mi zrobić dużą krzywdę, jak mi nie przelejesz szybko 200 euro.
To brzmi trochę jak niezły skam.
A mój tata przyzwyczajony, więc mówię: spoko, idzie do Western Union, on mi przeleje. No i przelewa te pieniądze na dane mojego dowodu, bo można do Albanii iść na dowód. Wtedy jeszcze nie było można, ale no, dowód był honorowany. Jesteśmy w Girokastrze. Girokastra to w ogóle ciekawe miasto, miasto urodzenia Envera Hoxhy, czyli dyktatora albańskiego. No i zachodzimy tego Western Union, a pani mówi, że nie, że dowód to nie, że muszę jej pokazać paszport. Na co ten gościu krzyczy, na nią awanturuje się, ale pani jakby też jest twarda i mówi, że nie. Paszport został z wichrem. Te 36 kilometrów dalej, już pod granicą z Grecją. Wracamy pędząc jakieś 200 na godzinę tym jego Mercedesem do wichra, przywożąc mu tylko buteleczkę wody. On pod tym krzaczkiem już tam prawie, że umiera. Ta buteleczka go trochę ratuje. Daje mi paszport i wracamy znowu. Ten gościu tylko miga wszystkim policjantom, że siema, siema, tutaj wiozę frajera z Europy. Wypłacamy pieniądze, no i sytuacja po tam, nie wiem, koło pierwszej w dzień kończy się szczęśliwie. Pijemy kawę pokoju i znowu mi odwozi do wichra. Przeżywamy i wyjeżdżamy przez granicę do Grecji. Ja mam taki zwyczaj, że zawsze robię zdjęcie na granicy. Nie dlatego, że to jakieś dobre zdjęcia są, tylko że zawsze krzyczą ci z pogranicznicy i to jest bardzo śmieszne, więc wtedy się ucieka. Te zdjęcia się na nic nie przydadzą i potem ich też nie pokazuję, bo nie wolno. Zresztą czasami nie wychodzą i tego dnia zupełnie nie wyszło, bo okazało się, że o ile mojemu rowerowi nic się nie stało, mnie samemu też nic się nie stało poza uszczerbkiem majątkowym, to w obiektywie takim kitowym to mojego aparatu z plastikowym bagnetem ten bagnet pękł po prostu. No i obiektyw nadawał się do wyrzucenia albo do naprawy solidnej, także nie polecam obiektywu z plastikowymi bagnetami. No skończyło się tym, że nie miałem tego obiektywu po prostu przez resztę wyjazdu. No i takie to było moje wrażenie z Albanii. Pożegnałem ją z wyraźną ulgą, mając nadzieję, że prędko tam znowu nie zawitam.
No i w teorii nie zawitałeś, bo dopiero w momencie, ile, 10 lat później?
Nie, trochę wcześniej, bo parę razy prowadziłem wycieczki do Albanii. Nie,
ale potem jeździliśmy cały czas w góry, w Dolomity i możecie sobie pomyśleć, co ma tak naprawdę wspólnego jazda w Dolomity z Albanią, ale ma, bo Kuba w pewnym momencie zbuntował się i stwierdził, że on nie będzie jeździć więcej w Dolomity, bo ile razy można.
Nie, że więcej, tylko że przerwę.
Przerwę, no właśnie, a ja ponieważ bardzo chciałam pojechać w te Dolomity, no to gdy usłyszałam, że Kuba nie chce jechać w Dolomity w tym momencie, to po prostu stwierdziłam, że znajdę góry takie same jak Dolomity, tylko gdzie indziej. No i okazało się, że takie góry są właśnie w Albanii, nazywają się Górami Przeklętymi. No i zaczęłam ryć w tym temacie. W sumie bardzo szybko, bo już jakieś 2 tygodnie później byliśmy na pokładzie samolotu czarterowego. Byliśmy jedynymi turystami, którzy mieli plecaki ze sobą. Cała reszta to byli ludzie, którzy jechali na południe Albanii po to, żeby sobie posmażyć się troszkę w hotelach all inclusive.
Bo wybrzeże albańskie jest całkiem atrakcyjne, a dodatkowo jest super tanie w porównaniu do innych tego typu ładnych wybrzeży. Jeżeli chcecie tanie w czasy all inclusive z nutką egzotyki, to Albania też jest ciekawym wyborem, ale my tego nie sprawdzaliśmy, wyobraźcie sobie.
Nie, bo my od razu po dolocie do Albanii pojechaliśmy do Tirany i tu zaczęły się nasze pierwsze niespodzianki, a raczej moje, bo myślałam, że ta Tirana będzie tylko na sekundę, że w sekundę ogarniemy się, przenocujemy, odpoczniemy, a następnie pojedziemy od razu w Góry Przeklęte. A tutaj się okazało, że mimo, że byliśmy tam w sierpniu i było naprawdę bardzo, bardzo gorąco, to jakimś dziwnym trafem zapałałam całkiem dużą miłością do tego miasta i nie chciałam stamtąd wyjeżdżać.
I skąd ta miłość wynika?
Ojejku, bo to jest w ogóle niesamowite złożenie wszystkich elementów do siebie, bo ja bardzo lubię miasta, które żyją, czyli widzimy mieszkańców, którzy są w tym mieście, którzy wychodzą, spędzają czas na zewnątrz, czy to siedzą w knajpkach, czy na placach i widać, że oni się tam spotykają i widać, że miasto tętni życiem i to Tirana ma, mimo że właśnie w czasie wakacji jest bardzo, bardzo gorąco. Oni wychodzą na plac Skanderberga, który jest takim głównym placem Tirany właśnie w momencie, kiedy słońce chyli się już ku zachodowi. Tam jest dużo fontan i różnych dziwnych ławeczek. Pełno ludzi się tam spotyka i myślę, że nie przesadzę, jak powiem, że tam z 4 dobre wieczory spędziliśmy po prostu siedząc i gapiąc się na ludzi.
Znaczy plac jest dziwny, bo plac jest taką jakby lekką górką w środku miasta. Górką, z której leje się woda i tak zupełnie dosłownie. Fontanny też są obok, jakby na obrzeżach tego placu, natomiast sam plac jest gigantyczną, no pustą przestrzenią w środku miasta, taką monumentalną, jak na byłe komunistyczne miasto wypada, ale cały czas jest tam ta pewna wilgotność, co w tak gorącym mieście jak Tirana i w tak gorącym kraju, no jest naprawdę fajne. I dodatkowo ten plac jest zupełnie nową jakością w Tiranie, bo kiedy byłem tam pierwszy raz, no to Tirana wyglądała zupełnie inaczej. Placu nie było, tam było jakieś skrzyżowanie z tego, co pamiętam, bo zaraz koło niego jest właściwie jedyna taka stara atrakcja, czyli stary meczet. I jakby przez ostatnie 8 lat stolica Albanii zmieniła się gigantycznie, no to muszę przyznać.
Tak, i tutaj największe zasługi ma Edi Rama, który był najpierw burmistrzem, a od 2013 jest premierem Albanii. I to on zapoczątkował czyszczenie Tirany. Rozpoczęło się od elewacji i od oczyszczania parków, no i generalnie otwierania bardziej tej części przede wszystkim zamkniętej miasta, bo generalnie cała Albania po II wojnie światowej była reżimem komunistycznym.
Takim ultra.
Tam, gdzie Enver Hoxha totalnie odleciał i zrobił, no, zamkniętą dyktaturę. Ja bym porównała to bardziej do Korei Północnej w tym momencie.
Tak,
nawet.
Tak się mówiło. Korea Północna Europy i to absolutnie nie na wyrost.
W centrum Tirany była dzielnica tylko i wyłącznie dla dygnitarzy. Ona była zamknięta i nazywała się blok. Była strzeżona przez ogromną liczbę żołnierzy i będąc zwykłym człowiekiem nie można było tam wejść. Nawet do tego nie było za bardzo jej na mapach, bo była tak sekretna i wysoce strzeżona. No więc jak się domyślacie, o tej dzielnicy krążyły niesamowite opowieści. Wiemy na pewno, że było tam kino, w którym można było oglądać filmy, które były niedostępne poza tą dzielnicą. Były sklepy, był nawet budynek, w którym robiono imprezy.
No oczywiście jak ktoś przestał być w łaskach Envera Hoxhy, no to szybko wylatywał z bloku do bloku więziennego. I o tym też ciekawie pisze Małgorzata Reimer w książce o Albanii Błoto słodsze niż miód.
No jest to obowiązkowa lektura, jeżeli chcemy wiedzieć, co działo się w Albanii w tamtym czasie, chociaż do łatwych i przyjemnych nie należy w ogóle.
Dodajmy też, że ta książka nie powie wam wiele o współczesnej Albanii, natomiast o tym, co się działo za czasów komunizmu, powiem wam bardzo, bardzo wiele.
Oprócz tego, że był to kraj bardzo zamknięty, a Enver Hoxha odleciał, robiąc naprawdę ogromne ilości bunkrów po całej...
Około 700 tysięcy.
Po całej Albanii, to na dodatek jeszcze miał bardzo dużą ilość więźniów politycznych. Aparat inwigilacji był rozwinięty w sposób niesamowity i te wszystkie rzeczy o tych wszystkich historiach można dzisiaj poczytać oraz je obejrzeć nawet w 3 muzeach, które są właśnie na terenie Tirany.
No ja się uśmiecham, jak myślę o tych bunkrach, bo one są często pomalowane ładnie i w ogóle no to
no
jest
są
dosyć...
znakiem takim mocnym
tak,
Albanii.
Tak, są ciekawe i są wszędzie i, no i takie dziwne. Natomiast no, one są właśnie takim symbolem szaleństwa swojego rodzaju i muszę przyznać, że muzeum w bunkrze tym dla dygnitarzy właśnie...
Bunk Art 1 czy Bunk Art 2, bo są dwa...
Ten na przedmieście, do którego
czyli
się przez tunel wjeżdża.
Jeden.
No to jest naprawdę fajna rzecz. Po prostu dobrze zrobione muzeum i bardzo ciekawe.
No i pokazujące dość mocno realia tamtego czasu i wydaje mi się, że nie ma lepszego sposobu na poznanie tego wszystkiego niż odwiedzenie właśnie Bunk Art 1 i Bunk Art 2, a do tego jeszcze w centrum Tirany mamy również Muzeum Inwigilacji, bo ten czas w historii Albanii no, był mocno naznaczony właśnie inwigilacją wszystkich i każdego z osobna.
Wszyscy donosili na wszystkich, nie można było niczego powiedzieć.
Takie czasy, prawda?
No, w ogóle nieporównywalne z na przykład sytuacją Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Jakby poziom tłamszenia tego narodu był totalny i totalitarny. Dość tylko powiedzieć, że zdaniem Envera Hoxhy nawet Stalin był zbyt lajtowym komunistą i Mao również, także...
Wyobraźcie sobie to.
On był najbardziej hardkorowym komunistą ze wszystkich. A Tito to już w ogóle, to był straszny Mięczak według niego.
Ale wracając jeszcze do tej dzielnicy rządowej, bo ja chcę wrócić znowu do tej współczesnej Albanii i tego, co mnie fascynuje w Tiranie, bo myślę, że w sumie najlepsze powiedzenie tego, co czuję do Tirany, to jest taka miłość i fascynacja w jednym, bo nie dość, że to miasto żyje i właśnie ta dzielnica rządowa w tym momencie jest taką dzielnicą totalnie otwartą, w której mamy kluby, w której mamy restauracje, w której mamy sklepy i jest ona naprawdę turbo popularna i można sobie tam pójść i spędzić bardzo ciekawy wieczór. To jeszcze na dodatek, oprócz tej niesamowitej, dziwnej, pokręconej historii całego miasta oraz państwa, którą widać właśnie w Tiranie bardzo mocno, mamy super 3 muzea, które pokazują idealnie tą całą historię tego miasta, to oprócz tego Tirana otoczona jest górami, a raczej wzgórzami, można tak bardziej powiedzieć, dzięki czemu mamy taką nieckę. No oczywiście daje to dość duże zanieczyszczenie powietrza, jest gorąco, ale
transport publiczny prawie nie funkcjonuje, wszyscy jeżdżą Mercedesami.
Transport publiczny w samej Tiranie funkcjonuje, jest całkiem nieźle rozwiązany no i tak. Nawet autobusy mają klimatyzację, więc nie do końca się z tobą zgodzę.
Ej, pamiętasz wszystko ładnie.
A widzisz, no. Do tego jeszcze spaliśmy wtedy w bardzo fajnym hostelu, w którym można było wypożyczyć rowery, więc my wzięliśmy rowery i jeździliśmy po Tiranie rowerami. Co jest jeszcze ciekawe, Tirana ma w sobie właśnie ten miks architektury, takiej totalnej rozjebundy bałkańskiej, połączonej z tą przeszłością socrealizmu i do tego zieleń oraz kolorowa...
Zieleń.
Tak, bo są jednak parki w dzielnicy rządowej, a do tego masz jeszcze te przeróbki, próba naprawy tej stolicy przez Edirame, czyli kolorowe bloki. I to wszystko jest po prostu takim miszmaszem i takim patchworkiem w połączeniu z żyjącym miastem. Ja rozumiem, że to miasto nie jest dla każdego.
Edirama był malarzem, więc nie ma co się dziwić, że postanowił pomalować Tiranę na kolorowo, żeby tę szarość komunizmu przypudrować. I owszem, została przypudrowana, ale środek pozostał jakby nieruszony, jakby poza fasadami tych komunistycznych bloków, one są dalej często zrujnowane. Poza tym mówisz o zieleni, a tymczasem Tirana jest jednym z najgęściej zabudowanych miast w Europie.
Tak, to również i mało tego,
wiele parków jest zamienianych na działki budowlane i buduje się tam wieżowce. I w tym momencie, no okej, okay, ja nie powiem, że tam w porównaniu do Warszawy tych wieżowców jest kilka, tak, i się buduje ich bardzo mało, no ale jak na Albanii, gdzie nie było wieżowców w ogóle, to w tym momencie, że jak my byliśmy, to były chyba ze 3 i się budowały bodajże ze 2, to już było dużo, tak, natomiast one powstały na działkach, które miały być pod zieleń. To też jest problem. Edirama, który dostał w ogóle nagrodę dla najlepszego burmistrza na świecie, PR świetny i rzeczywiście bardzo dużo zrobił dla Tirany i dla Albanii, no ale w tym momencie on jest premierem i rządzi już drugą kadencję od
2013.
To się będzie kończyć druga kadencja. No i powiedzmy, że jego rządy nie są takie różowe i powiedzmy, że powiązania na linii mafijno-biznesowo-politycznej są jeszcze większe niż były wcześniej.
Tak, ja się z tym mogę spokojnie zgodzić, ale jednocześnie ten klimat samej Tirany bardzo jakoś mi tak przypasował w tym wszystkim. No i siedzieliśmy w tej Tiranie, jedliśmy dobre jedzenie, piliśmy sobie troszeczkę procentów na tym placu. No i generalnie było bardzo przyjemnie. No dobrze, wiemy już, że Tirana nie jest dla każdego, że jedni ją lubią albo nie, ale w Albanii nie znaleźliśmy się po to, żeby siedzieć w Tiranie. Przyjechaliśmy tutaj po to, żeby dostać się na północ w Góry Przeklęte.
I teraz Kasia opowie wam, jak dostać się z Tirany do Gór Przeklętych, bo ja szczerze mówiąc nie bardzo to ogarniałem, ale już sam sposób tego naszego transportu wiele mówi o współczesnej Albanii.
Musicie wiedzieć, że jadąc do Albanii, oczywiście byłam po lekturze Stasiuka i on tam pisał o swojej podróży tam na północy, że najpierw wsiadł w prom i dotarł właśnie w Góry Przeklęte. I ja stwierdziłam, że skoro zwiedzamy tylko i wyłącznie tą część Albanii, to ja chcę powtórzyć jego drogę i zobaczyć, czy ten prom i te widoki z tego promu są naprawdę takie fajne. Ponieważ mieliśmy ograniczoną liczbę czasu, bo mieliśmy wykupiony bilet powrotny, to nie mogliśmy za bardzo robić tego, co zazwyczaj robimy, czyli po prostu szwendać się i robić rzeczy spontanicznie, czyli to, co wyjdzie, tak wyjdzie. Więc przed wyjazdem zaczęłam googlować i znalazłam dwie rzeczy. Po pierwsze, znalazłam stronę internetową promu, który kursuje po Jeziorze Koman i po rzece.
Czyli bardzo nowocześnie.
Bardzo nowocześnie. I do tego jeszcze znalazłam busa, który jedzie z Tirany właśnie do portu. I obie te rzeczy można było zakupić przez internet, co oczywiście uczyniłam. I w momencie, kiedy wylądowaliśmy w Tiranie, wiedzieliśmy, że mamy bilety na obie te atrakcje i wtedy zaczęły się problemy.
Bo nie bardzo było wiadomo, skąd ten autobus odjeżdża, tak?
Tak,
odjeżdżał
no
spod jakiejś stacji benzynowej.
Tak, no był mniej więcej podany spot.
Mniej więcej.
Tak, i który odwiedziliśmy dzień wcześniej i wyglądało to na totalny random, bo z jednej strony była stacja benzynowa, na której nie było za bardzo miejsca na to, żeby się zatrzymać autobusem, ani busem. Po drugiej stronie był zwykły chodnik i to nie wyglądało w ogóle jak na miejsce, takie typowe miejsce zbiórki na Bałkanach, bo są to takie...
Tak, tak. Z reguły są jakieś takie bazarki, ryneczki, no przy stacji autobusowe.
Albo jakaś
tak.
Zatoczka taka konkretna.
Z reguły to można ogarnąć w miarę.
Tak, że widzisz miejsce, jak kilka razy jechałeś już takim busikiem, no to wiesz mniej więcej, w którym miejscu to może się zdarzyć.
Można też zapytać ludzi, ludzie z reguły wiedzą. Tutaj pytasz ludzi, ludzie coś mówią, ale to się nie składa w jakąś wspólną całość. Także...
Tak, no i dodatkowo jeszcze nasz bus odchodził około 5 nad ranem, bo trzeba było tam być w tym porcie. Wydaje mi się, że około 8,
tak,
9.
Tak, więc tym bardziej nikogo nie zapytasz o 5 rano.
No i nikogo tam nie było. No poszliśmy o tym poranku, no i nikogo nie było na tym miejscu. Nikogo, naprawdę nikogo. I czekaliśmy. No wzięliśmy pod uwagę to, że jesteśmy na Bałkanach, więc to może się spóźnić.
Oczywiście się spóźniło.
Tak, ale no wyobraźcie sobie, że my mamy tę ograniczoną liczbę czasu. Wiemy, że chcemy...
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Przejść długodystansowy szlak i potrzebujemy do tego czasu, a tutaj nasz bus nie za bardzo przyjeżdża. Całe szczęście w końcu przyjechał, dość mocno spóźniony i się okazało, że wcale nie na stacji benzynowej, a naprzeciwko stacji na tym chodniku on sobie stoi i czeka. Wsiedliśmy w niego i oczywiście pojechaliśmy.
I pan bilety internetowe, tak jak najbardziej, proszę, tutaj zapraszam.
Tak, i to było niesamowite, no bo ja pokazuję ten wydruk, ja myślałam, że w ogóle to się nie zadzieje, że jeszcze będziemy płacić, nie? A tutaj się okazało, że wszystko jak w Europie. No i dojechaliśmy do portu Komi, gdzie ten odcinek podróży, no... jest kolejną historią niesamowitą, bo ja kupiłam również bilet na ten jeden prom, a tam w tym porcie, który jest bardzo mały, bo przejeżdża się ostatnie metry przez taki tunel i na samym końcu jest taki skrawek ziemi, na którym jest port. I tam oczywiście jest zmieszczony parking, jest hostel,
kafejka.
Malutki, właśnie z kafejką.
Wszędzie musi być kafejka, pamiętajcie.
Tam też właśnie można się przespać, czyli można dzień wcześniej na spokojnie wziąć busika, dojechać sobie tam zostać i z rana jak człowiek o 8 wstać i popłynąć promem. Oczywiście tych promów tam jest więcej, więcej jest przewoźników, ale ja znalazłam tylko ten jeden. No i w momencie, gdy wysiedliśmy z tego busa, zaczęły się rozgrywać sceny niesamowite, bo na tej małej przestrzeni rozpoczął się totalny bajzel. Wszyscy przekrzykują wszystkich, samochody próbują podjeżdżać jak najbardziej do tego promu, który przewozi samochody. Ludzie nie wiedzą, na który prom wejść, bo są też takie małe promy, które kosztują więcej i które wożą tylko turystów na przykład. No i tam się po prostu dzieje. My nie wiemy, na który prom
nikt
mamy...
Nikt nie mówi po angielsku,
tak,
oczywiście.
My nie wiemy, na który prom mamy kupiony bilet, ale idziemy za tłumem. Stwierdziłam, że na pewno to będzie ten największy. No i oczywiście udało się. Weszliśmy tam na ten prom, w tym całym rozgardiaszu. Ja trzymam te nasze bilety internetowe. No i sytuacja znowu się powtarza, bo pan, który przychodzi sprawdzać bilety oraz u którego można było od razu zakupić bilet na miejscu, miejscu, płacąc oczywiście gotówką, patrzy, mówi, o super, super, internetowy bilet, dobrze. Więc mamy tutaj takie wysokie, wysokie momenty i niskie totalnie.
To połączenie właśnie tradycji z nowoczesnością.
No i trzeba przyznać, że decyzja przejazdu promem była bardzo dobra.
Absolutnie muszę powiedzieć, że płynąłem kilkunastoma rzekami, zbiornikami wodnymi na Bałkanach, w tym tymi najbardziej turystycznymi, po Jeziorze Szkoderskim, rzeką Tarą i tak dalej. No, rzeka Tara to jest w ogóle inna kwestia, ale naprawdę rejs po jeziorze Koman, no absolutny top one, myślę.
I to chodzi przede wszystkim o to, że otacza nas niesamowita natura, czyli mamy skały, które pionowo wchodzą totalnie w rzekę. Mamy do tego kilka miejscowości wzdłuż trasy, które są totalnie nad tą rzeką. Dodatkowo woda ma turkusowy, niesamowity kolor. No i widzimy też dodatkowo od czasu do czasu jakieś tam wraki, które sobie stoją po bokach.
Wraki promów takich samych, jak my płyniemy. Znaczy jeden chyba był taki wrak.
To wszystko łączy się znowu w niesamowity miszmasz, no który go ciężko jest zapomnieć.
Tak, i za to można lubić Albanię, to prawda.
My dopływamy do Furzi, czyli ostatniego portu, w którym wysiadamy i sam stąd można wziąć sobie taryfę i pojechać sobie do Valbony.
W ogóle też nie myślę, że wzięcie taryfy to jest jakaś ekstrawagancja, bo to jest główny środek transportu w ogóle na
prywatne
Bałkanach.
Samochody.
Tak. Składamy się jeszcze z nimi ludźmi i on nas dowozi tam, gdzie chcemy, żebyśmy byli dowiezieni, ale z reguły też są jakieś trasy, na których kursują po prostu takie taryfy.
No i sam moment znowu tego opuszczania promu i przesiadania się na taksówki, to jest znowu to samo, co się działo na promie. Czyli wszyscy wysiadają, wszyscy chcą wyjechać pierwsi, jest ogromny zgiełk, ludzie zaczynają się targować, próbują się upchać w te samochody, które są podstawione, no bo jest ograniczona liczba tych samochodów jednak.
A miejsce jeżeli... w nich nieograniczone.
Dokładnie, więc po prostu zaczyna się targowanie, kto ile da. No chyba, że mieliśmy busa zamówionego z Valbony. Generalnie dzieje się tam, a my nie chcemy dojechać do Valbony, my chcemy wysiąść o wiele wcześniej.
Valbona to jest takie albańskie Zakopane, tylko że Zakopane właściwie ograniczone do Krupówek i podzielone jeszcze na 10. Także bardzo mała wioska, która mimo wszystko jest najbardziej turystyczną wioską w Albanii.
Ja wcześniej doczytałam się, że odcinek Tef Valbona jest najbardziej takim uczęszczanym odcinkiem całego szlaku i wiedziałam też, że on jest taki najbardziej ucywilizowany, że są knajpki po drodze, że mijamy bardzo dużo ludzi, bo ci ludzie często właśnie biorą sobie busika ze Szkodry, robią sobie ten dzień na promie, nocują w Albonie, potem przechodzą sobie do Tef i wracają do Szkodry. I to jest taki standard, który jest proponowany w hostelach na przykład.
Więc jeżeli macie tylko jeden czy dwa dni w góry, to pewnie zrobicie. Natomiast tak naprawdę to nie jest to, po co przyjeżdżamy na Bałkany i po co przyjeżdżamy w góry przeklęte.
I my na dodatek stwierdziliśmy, że my ten odcinek pominiemy od razu. I go nie zrobimy, bo nam chodziło o dziką przyrodę, naturę, brak ludzi. Więc wysiedliśmy przed Valboną i weszliśmy na szlak.
Przechodzimy teraz do clue naszej całej rozmowy. Szlak nazywa się Peaks of the Balkans, czyli Szczyty Bałkanów. Liczy 192 kilometry i to jest taka pętla, która właściwie przypomina znak nieskończoności troszeczkę, przez Albanię, Kosowo i Czarnogórę. Dodatkowo zahacza o najwyższe szczyty Kosowa i Czarnogóry, czyli Giriawice w Kosowie i Złą Kolatę w Czarnogórze. Przy czym oba te szczyty nie są na szlaku, tylko trzeba zboczyć z niego, żeby na nie trafić. Jeżeli chodzi o Złą Kolatę, to znak jest oznakowany, a w Kosowie nawet nie jest oznakowany.
Trzeba dodatkowo powiedzieć o tym, że ten szlak nie zachodzi na te najwyższe szczyty, dlatego że główną ideą tego szlaku jest połączenie tego regionu znowu w całość i również rozruszanie go, a nie zaliczanie najwyższych szczytów poszczególnych państw albo pasm górskich.
I bardzo fajna historia już na samym początku, bo tam nie ma dróg generalnie, gdzie my jesteśmy, ale no cywilizacji pomalutku człapie tam, więc złapaliśmy na stopa jakichś takich właśnie budowlańców i tam już na pace jechał jeden chłopaczek studiował w Tiranie i wracał na wakacje do rodziców, do swojej wioski. Żeby było mu bliżej, to skracał sobie drogę przez Czarnogórę. Tak samo jak my.
Tak, tylko że my mieliśmy permit.
A on to robił nielegalnie, oczywiście nikt się tym nie przejmuje, pasterze też się nie bardzo tymi granicami przyjmują, pograniczników nie widzieliśmy w w ogóle, ale ten gość, nie wiem czy pamiętasz, powiedział bardzo fajną rzecz, że on ma nadzieję, że wkrótce tych granic w ogóle nie będzie, że i oni, w sensie i Albańczycy, i Serbowie, i Kosowarzy, i Czarnogórcy znajdą się w Unii Europejskiej i te wszystkie granice, które w latach 90. tak pieczołowicie były stawiane, że one stracą rację bytu. I to jest bardzo ciekawe, tak sobie pogadać o granicach, w miejscu, gdzie widzicie jeszcze słupki graniczne z czasów Jugosławii i Albańskiej Republiki Socjalistycznej. Także
tak, no to jest mocne.
Tam są cały czas te sierpy młoty, te symbole komunistyczne, te bunkry rozwalone. Za przekraczenie tej granicy groziła śmierć. Tak groziła. Właściwie była pewna śmierć. Jeżeli cię złapali, a była pilnowana wtedy bardzo, to pluton egzekucyjny był gwarantowany. Właściwie albo 25 lat więzienia, przedłużane potem w nieskończoność. Także to, że dzisiaj możemy sobie tak wędrować i olewać te granice, to jest coś cudownego. I to, że przynajmniej ci młodzi chcą dążyć do wspólnej jednak Europy z tymi Serbami, z którymi, umówmy się, nie bardzo się lubią, no to jest coś bardzo fajnego. I w tym roku Unia Europejska w marcu wreszcie otworzyła Albanii również drogę do negocjacji, znaczy negocjacje akcesyjne, nie wiem, czy już się zaczęły, czy w każdym razie droga do nich jest otwarta i to jest duży krok naprzód. Nie wiem, czy wiecie, że Albania jest już w NATO na przykład, także integrujemy się, Bałkany też się integrują i to jest chyba jedyny sposób tak naprawdę, żeby tam nowa wojna nie wybuchła. Akurat nie w tym regionie, tylko w Bośni, inna historia. Już kończę wstawkę polityczną.
Jeśli chodzi o sam szlak, to i góry, to trzeba podkreślić, tak mi się wydaje, że te góry i ten szlak nie są dla każdego, bo można mówić o tym, że jest duża przygoda, że jest dziko i jest super, bo tak jest, ale ten szlak nie jest oznaczony w większości miejsc. Dodatkowo, no jeżeli nie umiemy posługiwać się dobrze mapą, nie znamy się na górach prawie w ogóle, nie byliśmy chociażby w niższych górach i na dodatek nie jesteśmy przygotowani na to, że te góry w wakacje są bardzo ubogie w wodę, no to możemy mieć całkiem duży problem. Dodatkowo GoPro tam nie działa. Jedyny punkt medyczny jest w TEF, więc idąc w te góry decydujemy się na to, że jesteśmy tak naprawdę pozostawieni tam sami sobie, no i temu, że musimy sobie poradzić.
Oczywiście to nie jest tak, że trzeba iść samemu, można wziąć przewodnika. To nie jest tania rzecz, bo to około 100 euro wychodzi za grupę, za dzień i tutaj nie ma znaczenia, czy grupa liczy dwie osoby, czy osiem, także jeżeli macie większą ekipę, to jest całkiem niezłe rozwiązanie. Przewodnik nie jest szczególnie potrzebny do tego, żeby znaleźć szlak, choć on jest słabo oznakowany. Ale
a jak... często w ogóle go nie ma.
A często w ogóle go nie ma, ale jak macie GPS, to sobie poradzicie, najwyżej błądzę troszeczkę. Natomiast przewodnik wam załatwi permity na przekraczanie granic, co nie jest znowu szczególnie trudne, ale jedna pierdoła mniej. Przewodnik wam załatwi noclegi w guesthouse'ach, czyli w tych drewnianych domkach u ludzi, które też można w namiocie spać oczywiście, ale to jest ciekawe doświadczenie kulturowe w ogóle, spać u tych ludzi i jeść u nich.
No ci, którzy nie czują się tak zbyt pewnie w górach, bo te góry, no mamy tutaj 2600, tak zdobywamy te wyższe góry.
Jeżeli chcemy, bo nie musimy.
Tak, oczywiście. No jesteśmy generalnie wysoko w górach, po prostu. Tak. Które
także
nie
szczególnie
są...
ludzie z zachodu, bo tam Anglików spotykaliśmy szczególnie jakoś w Anglii, to jest bardziej popularne, to oni oczywiście korzystają jak należy z przewodników miejscowych. To bardzo fajnie, no bo chyba 10% PKB Albanii w tym momencie to jest turystyka, także już bardzo dużo. Dodatkowo tych, nie myślcie sobie, że tych ludzi jest dużo, bo my w ciągu 9 dni nad szlaku spotkaliśmy, ja ich policzyłem, tam było chyba 14-15 ludzi w sumie, z czego czwórka Polaków.
Tak, i nie liczymy tutaj oczywiście tego najbardziej popularnego odcinka, który my skipnęliśmy i na nim nie byliśmy w ogóle.
Statystyki mówią, że około 1000 osób rocznie przemierza ten szlak i to są raczej wiarygodne statystyki, no bo każdy teoretycznie musi się zarejestrować.
Tak, musisz mieć permit, żeby przekraczać granicę w punktach
pieszych.
Jestem
pewien, że niektórzy tego nie robią, bo nas też nikt nie sprawdzał, ale no pewnie 90% tych piechurów to robi. I pomijając ten właśnie najbardziej popularny odcinek, no to jest bardzo, bardzo, bardzo mało ludzi. My zrobiliśmy z tych 192 oficjalnych kilometrów około 160, jakby tak podliczyć, bo też mniej ciekawsze odcinki, na przykład w Kosowie sobie darowaliśmy.
My byliśmy i jesteśmy zwolennikami tego, że nie zawsze trzeba robić dokładnie tak, jak jest wytyczone na mapie, tylko wybierać sobie po prostu odpowiednie momenty, w których na przykład chcemy spędzić dłużej, a te, które są nudne, bo idą na przykład asfaltem, bo tam jest taki właśnie odcinek w Kosowie, które idą bardzo niskimi górami, gdzie nie ma w ogóle żadnych widoków, no to oczywiście, żeby było prawilnie, tak, to możemy sobie przejść, ale Z drugiej strony, a może lepiej właśnie ominąć ten odcinek i zaliczyć te wyższe góry, które są tuż obok trasy i nie dość, że mieć wejścia na te góry i do tego podziwiać piękne widoki.
Dodatkowo ten szlak jest o tyle fajny, że no to jest pętla, więc zawsze wrócimy w to samo miejsce, z którego przyszliśmy, ale też można robić tylko odcinki. I jest kilka takich łatwych wejść na szlak. Jedno z nich to jest ta Valbona, potem Tet.
W
Kosowie to z Prisztyny właściwie możemy sobie jechać. I potem w Czarnogórze to jest Plaw. I myślę, że Plaw to jest takie miasto, o którym też możemy powiedzieć, bo tak. Było bardzo ciekawe.
No my tam uciekliśmy w sumie bardzo szybko z niego, nie?
To był zjazd Albańczyków ze Stanów Zjednoczonych. Samochody na amerykańskich rejestracjach. Ja do końca nie kumałem, czy oni je przywieźli, tylko przywieźli te rejestracje i szpanowali nimi na miejscu. Prawdopodobnie tak właśnie było. Po prostu rejestracje z Nebraski, jakiegoś Teksasu i innych takich, bo Albańczycy, około 800 tysięcy Albańczyków od lat 90. wyemigrowało z kraju, który liczy chyba 2,5 miliona mieszkańców w tym momencie. Także kosmiczne, już tak jakby z Polski 10 milionów ludzi, czy nawet 14 wyemigrowało.
Dużo z nich jest we Włoszech i pracuje tam jako sezonowi robotnicy, którzy wracają do Albanii chociażby na wakacje, no ale też właśnie jest spora część ludzi, którzy siedzą w Stanach.
W ogóle kultura włoska jest taką wzorcową dla Albańczyków. Największe wpływy właśnie obcej kultury, no to są wpływy włoskie. Włoskie disco, bardzo
no,
też
dla
popularne.
Dla mnie to jest dość zaskakujące, biorąc pod uwagę to, że Albania w czasie II wojny światowej była właśnie przez Włochy okupowana.
No, może te historyczne zawiłości pominijmy, chociaż na przykład też ciekawostka, w tym Plawie mamy meczety, mamy Albańczyków, a jesteśmy w Czarnogórze. Natomiast jak przejdziemy granicę, w pierwszej wiosce za granicą mamy kościół katolicki i mamy no, chrześcijan, tak? Czyli już w Albanii.
Która jest krajem muzułmańskim.
Więc to jest wszystko pomieszane z poplątanym. No taki ten węzeł gordyjski, bałkański, tak? Ten kocioł bałkański, gdzie wszystko się miesza i jak powiesz A, to zaraz ktoś powie B. Wszystkiego można zaprzeczyć, wszystko można podważyć. No jest to szalenie ciekawe i tak jak chyba w całej tej rozmowie mówimy, no to jest chyba najbardziej fascynujące w tych całych Bałkanach.
A jeśli chodzi o samą tą pętlę, już kończąc generalnie ten temat chodzenia tam po górach, to muszę przyznać, że my takich długodystansowych szlaków nie robiliśmy za dużo. Byliśmy na Korsyce, zrobiliśmy GR20, przeszliśmy Majorkę, też tak po przekątnej. No i tutaj mamy tą Peaks of the Balkans i mogę powiedzieć, że generalnie jeśli chodzi o chodzenie po górach, to ta wycieczka zrobiła na mnie tak duże wrażenie, jak chodzenie po Alpach Julijskich.
Widoki są absolutnie przepiękne, a dodatkowo no, nie ma tej infrastruktury. Poza tymi dwoma miastami Tet i Valbona, możemy właśnie spać u ludzi, też płacąc, umówmy się, dosyć dużo, bo tam 15-20 euro w Tet i Valbonie to są ceny powyżej 20 euro.
No, one są bardzo, bardzo turystyczne i tam jest ograniczona liczba miejsc noclegowych. Prawo wolnego rynku
Oczywiście.
Mówi o tym, że będziemy tam słono płacić.
Ale poza tym naprawdę nie spotykamy ludzi, jest naprawdę dziko. Jeszcze, bo oczywiście Albańczycy mają smykałkę do interesów, wyczuwają pieniądze, więc budują się coraz to nowe domki dla turystów, próbują doprowadzić drogi, więc podejrzewam, że w ciągu paru lat to się stanie dużo bardziej popularne, ale i tak no nie ma szans, żeby tam turystyka rozwinęła się na taką skalę jak chociażby w tych Dolomitach, do których cały czas porównujemy te bałkańskie szczyty.
I do których cały czas wracamy.
I do których cały czas wracamy, bo to są wspaniałe góry oczywiście. Dlatego no warto ten szlak zrobić. A jeżeli ktoś ma zamiłowanie do szlaków długodystansowych, to część Peak of the Balkans jest częścią Via Denariki.
Od tego wyszłam w momencie, kiedy szukałam dla nas tego miejsca, gdzie pojedziemy wtedy w góry, bo jest to w ogóle szlak, który biegnie przez całe Bałkany i wydaje się być naprawdę interesującą opcją.
Via Denarica prowadzi przez całe Góry Dynarskie, czyli od Słowenii do właśnie Albanii. Góry Dynarskie zaczynają się gdzieś tak w środku Słowenii, bo potem już są Alpy Julijskie, do rzeki Drin,
po której płynęliśmy.
I najwyższym pasmem Gór Dynarskich są właśnie Góry Przeklęte. Więc jest wytyczony szlak, można go jak najbardziej przejść. To jest tam chyba z dobre 1000 kilometrów, jak nie więcej. Bo w ogóle no, szlaki na Bałkanach, mówmy się, w wielu miejscach, to jest bardziej idea. I ten Pixel the Balkans to też jest bardziej idea niż jakiś wytyczony tutaj...
sposób europejski.
Tak, że są znaki na kamieniach. Owszem, one na pewnych odcinkach są bardzo dobrze zrobione, a na innych to właściwie szukamy śladów na trawie.
W pewnych momentach widzimy na przykład na GPS-ie i na trasie, na mapach, że tu powinna iść ścieżka i się zastanawiam w jaki sposób, bo w teorii powinniśmy iść prosto w dół przez rumowisko, co jest w ogóle bez sensu, bo jakieś tam 300 metrów dalej po prawej stronie można by było całkiem wygodnie zejść, ale potem się okazuje, że tam po lewej stronie to jest przepaść i w sumie lepiej iść tym rumowiskiem.
Takie niespodzianki na nas czekają. Super, fajne jest też to, że możecie się rozbijać pod namiotem, tak? Zupełnie legalnie, oficjalnie.
Tylko nie w Czarnogórze. W Czarnogórze jest to zabronione i jeżeli to robimy, no to trzeba się gdzieś skitrać, bo jeżeli chcemy wejść na złą kulatę, no to tam jest na tyle długa droga z ostatniej miejscowości.
Że się nie da po prostu.
No, że trzeba po prostu zrobić sobie nocleg na dziko i no na nielegalu.
W ogóle rozbiliśmy na granicy, tak?
Tak.
Więc właśnie można powiedzieć, że w Albanii.
No właśnie, ja tak cały czas myślałam sobie, że będę mówiła, że jesteśmy tak naprawdę w Albanii.
Tak, tak. No nie, no bardzo ciężko jest zrobić złą kulatę na jeden dzień i chyba nikt tego też swoją drogą tak nie robi, zwłaszcza, że...
No chyba, że będziesz biegł.
Jeżeli przestrzegamy zasad leave only footprints, zostaw tylko ślady stóp po sobie, no to też nie czynimy wielkiej szkody przyrodzie, zwłaszcza, że rozbiliśmy się na trasie przy marszu pasterzy, którzy sobie właśnie z jednego kraju do drugiego zupełnie swobodnie przechodzą. Nie do końca rozumiemy na jakich zasadach, bo też nie do końca z tymi pasterzami można się dogadać w jakimś języku europejskim. Natomiast można od nich wziąć wodę, można się z nimi napić rakii, zjeść serka. Są bardzo pomocni, a przede wszystkim są pomocni dlatego, że odganiają od nas te psy wielkie pasterskie, wielkie jak cielaki.
No mieliśmy z dwie takie sytuacje, kiedy taki pies stwierdził, że jesteśmy częścią stada i ewidentnie idziemy w złą stronę i trzeba nas zagonić z powrotem. Jest dość stresujący moment, no bo te psy pasterskie to są prawdziwe psy pasterskie, one są takie właśnie ogromne, jak Kuba mówi, no i one się tam nie ceregielą, nie?
Jest nawet taka specjalna rasa psa, on się nazywa szarplaninac, czyli jugosłowiański pies z szalej planiny. To taka specjalna rasa ponoć w Kosowie wyprodukowana, no one są naprawdę potężne. Ale zapraszamy was na naszego Facebooka, gdzie umieszczę troszeczkę zdjęć z tego szlaku.
Będziecie mogli podziwiać te niesamowite widoki, które widzieliśmy właśnie idąc przez Peak of the Balkans. Te noclegi, które mieliśmy pod namiotem, trzeba przyznać, że były no niesamowite po prostu, bo wiedzieliśmy, że nie ma nikogo w pobliżu prócz nas. Być może gdzieś w dolinie obok są pasterze, bo gdzieś tam się obijają dzwonki owiec. A tak poza tym, no jesteśmy sami z przyrodą, która jest oszałamiająca. Jesteśmy na szlaku, no i czego można chcieć więcej tak naprawdę?
No właśnie.
No czego?
Zapraszam was też do kupienia wrześniowego National Geographic Traveler, w którym pisze właśnie o przejściu Pixel the Balkans.
Jeździmy na Bałkany wspólnie już od ponad 10 lat.
Ja od 13 jeżdżę tam też rowerem.
No mieszkaliśmy przez rok w Słowenii.
I pomieszkujemy jeszcze jak się uda od czasu do czasu.
Więc mamy dość duże porównanie, jeśli chodzi o Bałkany i o tą przyrodę, która tam jest. No i trzeba przyznać, że Albania jest spoko, przynajmniej moim zdaniem.
Albania jest bardzo ciekawa.
No
i
dobra.
Na pewno jest krajem wciąż niezadeptanym i jeszcze myślę, że dość długo będzie niezadeptana, chociaż
no
zmienia się bardzo.
Mówimy o południowym wybrzeżu, które jest bardzo mocno turystyczne i w sumie ciężko jest tam o odrobinę spokoju, taką, którą możemy jeszcze dostać na północy tego kraju.
To też jest kraj, w którym kiwa się głową na nie, gdy mówi się tak. To jest tak jak w Bułgarii i można się na to naciąć. Mi się tak kiedyś zdarzyło w restauracji.
No i dodatkowo właśnie, jak już jesteśmy przy restauracji, mamy tutaj tą bałkańską kuchnię, czyli cały grill wchodzi, jest pełno sałat, dodatkowo super owoce, więc dla mnie to jest taki trochę raj.
Absolutnie. Także polecamy, zapraszamy i do usłyszenia w następnym odcinku.
Do zobaczenia i do usłyszenia.